Jest 15. Poniedziałek, 24 sierpnia. Maciej Wilkowski, Wiadomości Polskiego Radia Pik. W Grudziądzu rozpoczęło się pogłębianie wejścia do nowo powstałego portu. Jest to konieczne, bo okazało się, że prace ziemne prowadzone w grudziąckiej marynie nie zostały dobrze wykonane. Przypomnijmy, w porcie od końca czerwca cumuje statek wycieczkowy, który utknął na mieliźnie.
Grudziądzka marina za prawie 40 milionów złotych z portem, terenami rekreacyjnymi i hotelem miała być jedną z turystycznych perełek miasta. Niestety okazało się, że wpłynięcie do portu i potem wypłynięcie z niego jest niemożliwe, bo teren nie jest dostatecznie dobrze pogłębiony. Magdalena Jaworska-Nizioł, rzecznik grudziąckiego ratusza.
Rzeczywiście wiejski stan wody odkrył, że ten basen portowy nie został wykonany w naszej ocenie należycie.
Właściciel statku wycieczkowego liczy straty i żąda odszkodowania.
Musimy poczekać również na opinię prawną, kto ewentualnie będzie pokrywał koszty takiego odszkodowania.
A miasto na własną rękę rozpoczęło wywożenie mułu, piasku i tego wszystkiego, co leży na dnie. Urzędnicy nie chcieli już czekać na powrót wykonawcy w ramach gwarancji. Jednak jak mówią, będą dochodzić swoich praw w ramach umowy. Prace potrwają 3 tygodnie. Grudziądz, Marcin Doliński.
Będą przerwy w dostawie ciepłej wody. Na utrudnienia muszą przygotować się mieszkańcy Świecia. Rozpoczyna się tam modernizacja sieci ciepłowniczej. Do 4 września wymienione mają być stare rury, przyłącza i zawory. Dodajmy, że prace prowadzone są w różnych częściach miasta, więc wykonawca robót nie może dokładnie określić, kiedy i na jakim osiedlu nie będzie ciepłej wody.
Polskie Radio PIK. Wasze wiadomości. Wasze sprawy.
Teraz też o wodzie, ale tej w rzekach. Jej jest coraz mniej i nie widać szansy na poprawę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie prognozuje na razie długotrwałych i intensywnych opadów deszczu, a tylko takie zaradziłyby obecnej hydrologicznej suszy. Hydrolog Marianna Sasim podkreśla, że już na 55 stacjach zostały odnotowane najniższe poziomy przepływu i dotyczy to rzek w całej Polsce.
Nie ma takiego rejonu, gdzie nie bylibyśmy zatrwożeni o te niskie stany wody. Na większości rzek jest strefa stanów niskich. Tam, gdzie jest strefa stanów średnich, jest to sztuczne podpiętrzenie bądź przez pracę urządzeń hydrotechnicznych, bądź przez zarastanie koryt rzecznych, ale praktycznie przepływy, które wskazują na występowanie niżówki, występują na ponad 200 stacjach obserwacyjnych wodowskazowych.
Marianna Sasim tłumaczy, że zapowiadane przelotne opady tylko chwilowo mogą poprawić sytuację hydrologiczną. Hydrolog dodaje, że uzupełnienie niedoborów zasobów wodnych będzie się odbywało powoli i stopniowo. Bruksela bez entuzjazmu podchodzi do propozycji rozszerzenia formatu rozmów w sprawie Ukrainy. Zdaniem polskiego prezydenta Andrzeja Dudy w negocjacjach z Rosją mogłyby wziąć udział również inne kraje. Stany Zjednoczone czy sąsiedzi Ukrainy, a także przedstawiciel instytucji europejskich, na przykład szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Pytana dziś o to rzeczniczka Mogherini, Catherine Ray, odparła, że na razie Bruksela trzyma się obowiązującego formatu normandzkiego, obejmującego Ukrainę, Rosję, Niemcy i Francję. Teraz to wszystko. Następne wiadomości o 16. Ciśnienie 1006-1007 hektopaskali. Do jutra będzie wolno spadać. Obniży się o 3-4 hektopaskale. Napływa do nas ciepłe powietrze z południa. Na termometrach w naszym regionie od 26 do 28 stopni, a wiatr jest słaby i umiarkowany. Wieje z prędkością do 25 km na godzinę z południowego wschodu.
Sporter Chełmieniak, zapraszam. Siatkarz z Ciechocinka ma złoty medal. Kamil Droszyński, który pochodzi z tej uzdrowiskowej miejscowości, został mistrzem świata kadetów. Młody zawodnik bydgoskiego Chemika grał w reprezentacji naszego kraju, która sięgnęła po złoto w Argentynie, wygrywając w finale z gospodarzami 3-2. Dodatkowo Droszyński został najlepszym rozgrywającym całego turnieju. Być może kiedyś zagra w dorosłej drużynie, która teraz ma duże szanse na sukces w Toruniu. Polscy siatkarze meczem z Francją zakończą dziś grę w memoriale Huberta Wagnera. Karol Kłos podkreśla, że trójkolorowi mają ciekawą drużynę, ale jeszcze nie w pełni formy.
Na każdej pozycji mają bardzo dobrych graczy i tutaj myślę, że fani siatkówki wiedzą, kto jest dobry, wiedzą, że mają dobrych przyjmujących, rozgrywającego, którego tutaj nie ma, i to myślę, że jest duże dosyć osłabienie ich. Toniutti nie przyleciał tutaj, słyszałem o tym, że jego żona rodzi, więc został we Francji, więc na pewno jest ich ogromne osłabienie. Troszeczkę później zaczęli, podobno niedawno zaczęli, więc myślę, że nie są w pełnej formie i dopiero są na początku przygotowań, więc myślę, że ten mecz też za dużo nam nie powie.
Mecz Polska-Francja rozpocznie się o 20:30. Naszej reprezentacji do zwycięstwa w memoriale Wagnera wystarczą 2 zdobyte sety. W Pekinie skaczą po medal. 6 zawodników pokonało wysokość 5,80 w finałowym konkursie skoku o tyczce lekkoatletycznych Mistrzostw Świata. W tym gronie jest 2 Polaków. Paweł Wojciechowski z Zawiszy Bydgoszcz i Piotr Lisek, rzecz jasna, także rekordzista globu, Francuz Renaud Lavillenie. Z ostatniej chwili wszyscy trzej strącili poprzeczkę na 5,90. Na razie zaliczył tylko Kanadyjczyk Barber. Lekarze oszczędnie o stanie zdrowia Australijczyka. Stan żużlowca Darcy'ego Warda, który we wczorajszym meczu Falubazu Zielona Góra z GKM-em Grudziądz doznał urazu kręgosłupa, jest stabilny. Zawodnik jest po operacji i samodzielnie oddycha. W ostatnim biegu Ward przekoziołkował i z wielkim impetem uderzył w drewnianą bandę. Wynik badania rezonansem w szpitalu był wstrząsający, przerwany rdzeń kręgowy. Darcy przeszedł 2,5-godzinną operację, która miała ustabilizować kręgosłup. Ma wszytą metalową płytkę. Jest przy nim jego przyjaciel Chris Holder, mechanicy i trener, powiedział Robert Zapotoczny, lekarz klubowy Falubazu. Nie chciał komentować informacji o tym, że żużlowiec jest sparaliżowany, zasłaniając się tajemnicą lekarską. Potwierdził jednak, że rdzeń kręgowy jest przerwany. Z kolei Marcin Grygier, rzecznik zielonogórskiego klubu, przyznał, że w przypadku Warda trzeba liczyć na cud. GKM spadł, ale się nie poddaje. Grudziądzki zespół żużlowy po jednym sezonie opuszcza Ekstraligę, ale nie robi z tego tragedii. Jak mówi działacz Zbigniew Fiałkowski, klub nie ma długów, już myśli o starcie w pierwszej lidze i kompletowaniu nowego składu.
Na pewno nie zamykamy przed nikim drzwi, tak i ze wszystkimi będziemy rozmawiać. I także będziemy rozmawiać z Artiomem i będziemy rozmawiać z Krzysiem Buczkowskim, z Okonieckim. Są już wstępne deklaracje niektórych z tych zawodników, którzy chcą zostać w Grudziądzu i chcą jechać w Grudziądzu. Chcą w przyszłym roku zrobić wszystko, żeby tą plamę z tego roku nieutrzymania się zmazać i wejść. Ale mówię, no dzisiaj jest za wcześnie o tym, żeby mówić, chociaż to już jest czas o tym, żeby myśleć o przyszłym roku.
W wieczornym serwisie podsumowanie dnia w Pekinie, a także nowe, miejmy nadzieję, lepsze wiadomości o stanie zdrowia Darcy'ego Warda. A na sam koniec dobra informacja z Pekinu. Paweł Wojciechowski z Zawiszy Bydgoszcz, Piotr Lisek i Renaud Lavillenie zdobyli brązowe medale Mistrzostw Świata.
Polskie Radio PIK. Reklama.
Rolniku, w dniach 5-6 września zapraszamy na targi rolnicze Agrofarma w Kowalewie Pomorskim. Najnowocześniejsze maszyny rolnicze, ciągniki, części do maszyn, technologie pożniwne, światowe marki, polscy producenci. Uwaga, w tym roku jedno miejsce, dwa wydarzenia. Równolegle odbędą się kujawsko-pomorskie dożynki wojewódzko-diecezjalne. Pamiętaj, targi rolnicze Agrofarma 5-6 września, Kowalewo Pomorskie, ulica Chopina w sąsiedztwie Centrum Rekreacji i Sportu. Zapraszamy wszystkich rolników z Kujaw i Pomorza. W sobotę 5 września od 10 do 17, w niedzielę 6 września od 9 do 17. Darmowy wstęp i parking. Więcej na stronie www.agro.butecpoznan.pl.
Baw się z Lotto w Bydgoszczy. Już 29 sierpnia wielka kumulacja atrakcji. Gry, zawody, zabawy, pokazy, występy. Atrakcyjne nagrody dla zwycięzców, upominki dla każdego. Imprezę poprowadzi Conrado Moreno. Najbliższa sobota w godzinach od 11 do 17. Focus Mall, ulica Jagiellońska 39. Zaprasza Lotto.
Gimnazjalisto, chcesz zdobyć ciekawy zawód i mieć pewną pracę? Przyjdź na Nakielską 11 i zapisz się do jedynej w regionie szkoły realizującej innowacyjny program stylista-wizażysta w technikum fryzjerskim i szkole zawodowej fryzjerskiej. Kształcenie obejmuje elementy kosmetologii. Dorosłych zapraszamy na bezpłatne kursy kosmetyczne i fryzjerskie do Policealnej Szkoły Kosmetycznej. Partner strategiczny Fale Loki Koki. Rekrutacja trwa. Szczegóły 52 373 35 07 52 373 35 07 Zespół Szkół nr 1 w Bydgoszczy, ulica Nakielska 11. Zapraszamy!
Radio PIK i Rock Service zapraszają na 8. edycję Międzynarodowego Festiwalu Ino Rock. Już 29 sierpnia o godzinie 16.30 w Teatrze Letnim w Inowrocławiu zagrają Fish, Tim Bones z zespołem, Motorcycle, Millennium i State Edge. Sprzedaż biletów www.rockservice.pl, Ticket Pro, Eventi i Kasa Teatru w dniu festiwalu. Ino Rock, 29 sierpnia, Inowrocław.
Reklama.
Polskie Radio PIK.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami. Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy. Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30. Zaprasza
Magda Jasińska.
Do dziś osoby, które we wrześniowym referendum chcą głosować korespondencyjnie, mogą zgłaszać taką chęć. Od dzisiaj w Bydgoszczy bilety na podróż pociągiem kupujemy w kasach Nowego Dworca Głównego. Co dalej z wyborem dyrektora Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, o to pytali marszałka województwa, radni podczas sejmiku. Magda Jasińska, i Mirosław Ryszkę. Witamy. Do dziś osoby, które we wrześniowym referendum chcą głosować za pośrednictwem poczty, mogą zgłaszać chęć głosowania korespondencyjnego. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy, w której jest się wpisanym do rejestru wyborców. Ale uwaga, zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy urzędów. W Bydgoszczy czas mija więc o godzinie 16, bo do tej pory pracują dziś miejscy urzędnicy. A zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem, ale także w formie elektronicznej.
W Bydgoszczy uprawnionych do głosowania jest 280 tysięcy osób, ale do piątku tylko 6 z nich zgłosiło chęć głosowania korespondencyjnego, wyjaśnia Agnieszka Jędrzejczak, urzędnik wyborczy w Bydgoszczy.
Obserwowaliśmy zwiększenie zainteresowania w wyborach na prezydenta RP. Było prawie 169 takich zgłoszeń. Dla niektórych osób było to mylnie odbierane, ponieważ wyjeżdżali i nie zawsze mieli możliwość oddania tego pakietu.
Kto jednak zdecydował się na głosowanie korespondencyjne, najpóźniej 7 dni przed dniem referendum powinien otrzymać pakiet referendalny. Po oddaniu głosu kartkę do głosowania wraz z oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu należy umieścić w kopercie zwrotnej. Zaklejoną kopertę nadajemy w placówce Poczty Polskiej na adres Obwodowej Komisji do Spraw Referendum, dodaje Agnieszka Jędrzejczak.
Powrotny pakiet musi być wysłany w Urzędzie Pocztowym najpóźniej poza Bydgoszczą 2 września lub 3 września na terenie miasta Bydgoszczy. Od osób niepełnosprawnych listonosz odbierze osobiście. Są też takie możliwości, że wyborca może osobiście przynieść do naszego urzędu ten pakiet zwrotny.
Co ważne, głosując korespondencyjnie, nie można wrzucić koperty z głosem do skrzynki pocztowej. Trzeba ją nadać osobiście w placówce poczty. A korespondencyjnie nie zagłosują m.in. pacjenci szpitali, mieszkańcy domów pomocy społecznej, domów studenckich, więźniowie i osoby przebywające w aresztach śledczych. Ci wyborcy będą mogli zagłosować w referendum na terenie danej placówki. Tymczasem osoby, które chcą głosować przez pełnomocnika na złożenie odpowiedniego wniosku, mają czas do 28 sierpnia.
Jest to przeznaczone wybitnie dla osób starszych, które albo ukończyły 75 rok życia, albo mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wówczas potrzebna jest osoba, która udzieli to pełnomocnictwo i osoba, która przyjmuje. Po powiadomieniu urzędu gminy pracownik urzędu przyjdzie do domu, do takiej osoby i przyjmie to pełnomocnictwo.
Kolejna ważna data to 1 września. To ostatni dzień na złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców poza miejscem stałego zamieszkania.
Osoby, które mają meldunek czasowy, muszą pamiętać o tym, że one nie są ujęte w rejestrze wyborców. Muszą przyjść do urzędu gminy i mają możliwość dopisania się jednorazowo do spisu wyborców albo na stałe, do stałego rejestru wyborców.
Na 2 dni przed referendum, czyli do 4 września, można pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania.
Jest to najdogodniejsza forma, którą tutaj preferujemy dla osób, które wyjeżdżają poza Bydgoszcz, bo na podstawie takiego zaświadczenia można oddać swój głos w dowolnym miejscu na terenie kraju.
6 września bydgoszczanie będą mogli głosować w 205 komisjach obwodowych, 189 z nich to obwody stałe, 16 zostanie utworzonych na terenie m.in. domów pomocy, aresztów czy szpitali, a podczas wrześniowego referendum Polacy mają odpowiedzieć na 3 pytania. Czy są za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu? Czy są za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? I czy są za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? Dla Popołudnia z nami Tatiana Adonis.
Wakacyjne
Popołudnie z nami. Od dzisiaj w Bydgoszczy bilety na podróż pociągiem kupujemy w kasach Nowego Dworca Głównego. Również przejście na perony jest możliwe bezpośrednio z poziomu -1. Cieszy to podróżnych, którzy dotąd musieli korzystać z tymczasowych baraków.
Nie kupowałem biletów, ale jestem zachwycony tym dworcem.
Państwo kupowaliście tu bilety, jak?
Tak. No.
Trochę lepiej niż w baraku?
No bomba.
Kupiliśmy na czwartek bilety powrotne, a dokładnie na wycieczkę do Gdyni i naprawdę dużo lepiej niż w tym baraku.
Kolejki mniejsze?
Oczywiście, dużo szybciej obsługa działa.
Pani jaka miła, przy okienku normalnie awans na kierownika.
Jako ładna.
Całe szczęście, będzie wygodniej chyba. Prezentuje się ładnie.
Jest ogólnie ładniej. Na starym dworcu mi się gorzej pracowało.
Joanna Werda, dyrektor projektu z ramienia PKP SA.
Wszyscy dokładaliśmy starań i sił, żeby mieszkańcy Bydgoszczy byli zadowoleni. Mam nadzieję, że to jeszcze będą bardziej zadowoleni, jak to rzeczywiście zafunkcjonuje już z pełną tą infrastrukturą taką usługową. Bo na razie mamy tylko otwarte kasy, są już ruchome schody, są windy na perony, żeby no, ruch pasażerski był łatwiej, można było się przedostawać między poziomami. Natomiast cały czas jest to budowa. Mamy tutaj jeszcze dwa duże zadania, czyli zakończenie jakby strefy tej przydworcowej. Parking i strefa przyplatanie. Wtedy naprawdę już ten obiekt nabierze już takiego pełnego życia. No już nie mówiąc o poziomie 1, gdzie będzie taras widokowy, będzie widać przyjeżdżające pociągi, a także ruch uliczny. Także to taką stworzy jakby klamrę spinającą świat kolei ze światem miejskim.
Jest lepiej dla pasażerów, ale też pewnie warunki pracy kolejarzy się poprawią.
Mamy taką nadzieję, tak? No bo głównie chodziło nam teraz o udogodnienia i stworzenie no, najlepszej pracy dla pań, które pracują w kasach, no bo one, na nich teraz spoczywa główny ciężar obsługi pasażerskiej. Dlatego, że kolejarze, no to wiadomo, ruch pociągów, obsługa, ale bezpośredni kontakt z klientami mają panie w okienkach kasowych. A niestety, no przełączenie, są to czasami awarie systemowe, pasażerowie się denerwują, no a to jest ten bezpośredni nasz styk, tak? Więc tu chodziło o to, żeby troszeczkę, byśmy tam z godzinnym opóźnieniem, no ale chodziło o to, żeby ten system zadziałał, tak? Żeby panie w kasach, bo to jest kwestia oddychania powietrza, które musi być dostarczone, oświetlenia, no a także, no właśnie i komunikacji między pasażerami a sprzedającym bilety. Mamy na razie teraz te dwa podstawowe pierwsze okienka otwarte, ale sukcesywnie już uruchamiamy następne.
Dodajmy jeszcze, że nowy dworzec główny PKP w Bydgoszczy składać się będzie w sumie z dwóch budynków. Odnowionego zabytkowego, który znajduje się między peronami, oraz nowego z betonu i szkła. Całościowy koszt prac to blisko 200 milionów złotych. Przedsięwzięcie jest współfinansowane z pieniędzy unijnych. Wszystkie prace związane z nowym dworcem w Bydgoszczy zostaną zakończone w październiku. Bydgoszcz, Robert Erdman.
Wakacyjne popołudnie z nami.
Przekształceniem ulicy Ogińskiego w Bydgoszczy w drogę wojewódzką mieli się zająć na dzisiejszej sesji sejmiku radni wojewódzcy. To konieczne dla pozyskania unijnego wsparcia na połączenie trasy uniwersyteckiej z drogą krajową numer 5. Uchwała została jednak zdjęta z porządku obrad. Powód: w takich sprawach potrzebne są opinie Ministerstw Infrastruktury i Rozwoju, a także Obrony Narodowej. Pierwsza jest pozytywna, druga jeszcze nie wpłynęła, więc sejmik nie mógł się zająć uchwałą.
To od początku do końca wyglądało na wielką partyzantkę ze strony zarządu województwa.
Andrzej Walkowiak z klubu radnych PiS.
Zarząd województwa tak skonstruował szczegółowy opis osi priorytetowych, że ta inwestycja została odcięta od możliwości pozyskania tych środków. Zarząd sam namawiał prezydenta Bydgoszczy do tego, żeby złożył wniosek o przekształcenie tej drogi na drogę wojewódzką, tak aby ona mogła znaleźć się w puli przewidzianej do dofinansowania unijnego. Tymczasem dziś dowiadujemy się na sesji, że jest odcięta jednak od możliwości przekształcenia. Procedura została przerwana i tak naprawdę nie wiemy na jak długo.
Marszałek Piotr Całbecki.
Sądzę, że na następną sesję już ta opinia do nas dotrze. Nie będzie nic stało na przeszkodzie, aby dokonać tej formalnej zmiany kategorii drogi.
Radny SLD Stanisław Pawlak.
Żeby więcej wyrwać pieniędzy z tak zwanego terenu i dać aglomeracjom, na przykład Bydgoszczy, czego oczywiście nie zazdroszczę, tylko krytykuję sposób załatwienia sprawy, to chce się zmieniać drogi powiatowe na drogi wojewódzkie, co odbije się źle w drogach wojewódzkich w pozostałych częściach województwa.
Tak zwane miasta prezydenckie nie mogą zostać pozbawione środków w ramach regionalnego programu operacyjnego na to, aby nie mogły realizować najważniejszych z punktu widzenia rozwoju tych miast inwestycji drogowych. Dlatego wydzieliliśmy specjalną pulę, tylko dostępną właśnie dla miast prezydenckich, żeby miasto Bydgoszcz mogło wykorzystać na projekt, który uważa, że jest najważniejszy, co wcale nie oznacza, że my przeznaczamy na inwestycje jakieś ekstra dodatkowe pieniądze. Kolejne 15% przeznaczamy na inwestycje, nazywamy je lokalnymi, ale jednak lwia część, bo aż 70% z środków RPO zostanie przeznaczonych na zadania własne województwa. Również powiatu włocławskiego, również no, wszystkich powiatów w naszym województwie od wielu już miesięcy próbujemy znaleźć nową formułę na finansowanie inwestycji drogowych w ramach tak zwanego partnerstwa prywatno-publicznego. To jest piekielnie trudny proces, którego jeszcze nikt w Polsce nie zrobił. Jeśli się okaże, że ten mechanizm będzie niemożliwy do wdrożenia, Oczywiście nie zabraknie pieniędzy na drogi w okolicach Włocławka, tym bardziej, że one w większości będą miały już gotowe dokumentacje.
Radni pytali też o sytuację Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Przypomnijmy, zarząd województwa powołał na stanowisko dyrektora Macieja Puto. Jednak jak zwraca uwagę radny SLD Roman Jasiakiewicz, powołanie nie zostało uzgodnione z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a to jest konieczne.
A zatem czynności dotąd dokonane, powołania dyrektora, powołania zastępcy są nieważne. Rozwiązania są następujące. Albo zarząd województwa wypowiada umowę z ministerstwem, albo należy podjąć rozsądne rozmowy i kroki, aby te ustalenia były wreszcie dokonane, no bo przecież do 1 września czasu zostało niewiele.
Respektujemy opinię czy wolę ministerstwa, więc z tego powodu będziemy musieli chyba anulować decyzję o powołaniu już dyrektora na stałe, na okres 5 lat, na przynajmniej jakiś czas, aby wszystkie te zawiłości wyjaśnić i ustalić tryb dalszego postępowania. W tym czasie funkcję dyrektora, pełniącego dyrektora, będzie osoba, która do tego się przygotowuje już od wielu miesięcy, czyli pan Maciej Puto, aby rzeczywiście Filharmonia nie stała w miejscu i mogła się dalej rozwijać.
Na razie nie wiadomo, kiedy odbędą się rozmowy z ministerstwem. Mają dotyczyć też finansowania Filharmonii. Zgodnie z umową ministerstwo powinno ją finansować w 30%, a jak mówi marszałek, robi to w o połowę mniejszym stopniu. Dla Popołudnia z nami Adriana Andrzejewska.
21 minut po godzinie 15, Popołudnie z nami, Polskie Radio PIK. 52 345 50 90 i 52 345 50 60, PIK, @radiopik.pl, SMS-y pod numer 70 906, treść poprzez zamysłowem PIK, gdyby Państwo chcieli się ustosunkować do materiałów, które się pojawiły na naszej antenie, bardzo proszę, ale też w każdej innej sprawie. 52 345 50 90, drugi numer, końcówka 60. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry. Strasznie mi się podobało pytanie takie bardzo wnikliwe. Czy podoba się panu bardziej ten w kontenerze, czy ten nowy? To naprawdę było takie fajne pytanie. Takie było z strony pana dziennikarza, to było takie... Ja jestem ciekaw, czy ktokolwiek znalazłby się, kto by odpowiedział, nie, kontener mi się bardziej podoba.
A jakby się znalazł taki?
No nie, no to byłbym pełen, dlatego mówię, to taka wnikliwość dziennikarska, pełen szacun, naprawdę, naprawdę.
Uwielbiam pana złośliwości, pozdrawiam serdecznie, miłego dnia życzę. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. PIK, @radiopik.pl, SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem PIK. No i oczywiście cieszymy się z brązu Pawła Wojciechowskiego w skoku o tyczce. Co prawda co najmniej trzech zawodników odbierze brązowe medale, w tym drugi polski reprezentant. No ale jak się okazało, ta wysokość 5-6 metrów, bo 5,90 została osiągnięta przez dwóch tyczkarzy, 6 metrów na razie nie do pobicia na Mistrzostwach Świata. 52 3, 4, 5, 50, 90, drugi numer, końcówka 60, PIK, @radiopik.pl. To pan Roman, dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Proszę pani, tak na jeszcze taki inny temat, ale bardzo ważny. Chyba to było w lipcu, pani wiceprezydent, pani Mackiewicz wypowiadała się na temat nowego wyliczenia stawek za śmieci. Według wypowiedzi pani Matkiewicz nowe stawki będą w granicach 20 zł. W tej chwili ja płacę około 10 od osoby. A w związku z tym mam pytanie. Jeżeli my mamy segregować śmieci i zakład chemicznego przetwarzania tych śmieci będzie przetwarzał na energię cieplną i elektryczną, będzie to sprzedawał, jakie zyski z tego będą mieli ludzie, którzy segregują śmieci? No bo nie wiem, to jest takie troszeczkę jakieś, mi się to nie podoba. Żeby z 10 na 20 gotów za osobę miało być.
No i o to spytamy, dobrze?
Tak, dobra, dziękuję pani bardzo, do usłyszenia.
52, 3, 4, 5, 50, 90 i 52, 3, 4, 5, 50, 60.
You see the jaundiced things, like fat guys driving round in jeeps through the city, wearing big diamond rings and silk suits. Past corrugated tin shacks full of a kiss. A man, I don't mean a Hampstead nursery. When you own a big chunk of the bloody third world, the babies just come with the scenery. Now come on, baby, get in the road.
Do rozmów powrócimy już po godzinie 15.30 po relacjach reporterskich, a teraz czas na polską piosenkę zatytułowaną... O właśnie.
Tylko jeden taki dzień, daj mi Boże przeżyć z nią, nim nadejdzie życia kres. Już nie mogę patrzeć jak w cień odchodzą tamte dni, kiedy rodził się nasz świat. Tak nam dobrze było w nim. Tylko jedną taką noc, taką ciepłą letnią noc, co spotkała właśnie nas w całym życiu jeden raz. Tyle spadających gwiazd, taką ciszę wokół nas. Proszę, zrób to dla mnie dziś. Wiem, że możesz cofnąć czas. Tylko jedną taką noc, tylko jeden taki dzień, tylko jedną taką noc, tylko tylko jeden taki dzień, taki piękny letni dzień, daj mi Boże przeżyć z nią, nim po duszę sięgniesz jej. Jeszcze uśmiech, dotyk ust, słodycz wyszeptanych słów, tak cię proszę o ten jeden wspólny dzień.
Kampania społeczna. Janek, Ola i Paulina odwiedzili już bezpiecznewakacje.pl. Od tej pory Janek kąpie się tylko w miejscach strzeżonych. Ola zapina pasy bezpieczeństwa nawet w autokarze. Paulina wędruje po górach wyłącznie czynnymi szlakami. Czy wiesz już wszystko, by wyjechać na bezpieczne wakacje? Zapamiętaj, bezpiecznewakacje.pl. To mogą być wakacje twojego życia.
Kampania społeczna. Polskie
Radio PIK. Wakacyjne.
Popołudnie z nami. Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy. Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Dziś wrocławianie poznają nazwisko nowego zastępcy prezydenta do spraw inwestycji i rozwoju. Tomasz Latos o pomyśle powołania Uniwersytetu Medycznego. O to samo spytaliśmy również eksperta i menadżera zdrowia Jarosława Kozerę. Magdalena Korpolak-Komorowska będzie od 1 września pełniła funkcję prezydenta, zastępcy prezydenta Włocławka do spraw inwestycji i rozwoju. Dzisiaj prezydent Marek Wojtkowski na specjalnej konferencji prasowej przedstawił swoją nową zastępczynię włocławianą.
Panie prezydencie, jakie cechy nowej zastępczyni przekonały pana do tego, by powołać ją na to, no chyba najtrudniejsze w mieście stanowisko poza pańskim?
No rzeczywiście tak jest. To funkcja wiceprezydenta do spraw inwestycji i rozwoju jest bardzo trudna i no niestety wymagająca i obciążona wielką odpowiedzialnością.
Prezydent Marek Wojtkowski.
Ale przede wszystkim jeśli chodzi o moją zastępczynię, panią Magdalenę Korpolak-Komorowską, to przekonało mnie przede wszystkim jej ogromne doświadczenie i samorządowe, i w przygotowaniu i realizacji inwestycji. Taka osoba była potrzebna. Tym bardziej, że mamy tutaj bardzo wiele takich zamierzeń inwestycyjnych, które musimy zrealizować, ale też jej doświadczenie jest niezwykle przydatne, jeśli chodzi o rozliczenie tych inwestycji, które zostały już zrealizowane.
Myślę, że zajęć nie będzie brakowało ani na początku, ani potem. Od czego pani zacznie?
Zacznę od...
Magdalena Korpolak-Komorowska.
Przeanalizowania podstawowych dokumentów strategicznych dla miasta Włocławka.
Inwestycje się w większości pokończyły, te z poprzednich lat, nowe jeszcze nie zaczęły. Będą dla Włocławka dobre wiadomości, będą kolejne inwestycje, zdążymy?
Proszę państwa, na tę chwilę nie odpowiem, ponieważ są pewne inwestycje w toku realizacji. Nie wiem, ile dokładnie jeszcze inwestycji czeka do zrealizowania w roku bieżącym. Na pewno w miesiącu wrześniu zapoznam się z tym, jeżeli będzie zachodziła konieczność przeprowadzenia postępowań przetargowych bądź uruchomienia inwestycji, to takowe prace będą wykonane. Ale jak podkreślam, konieczne jest dla mnie zapoznanie się ze wszystkimi najważniejszymi dokumentami.
A jako taki zwykły obywatel, który się czasami przechadza, ogląda miasto, ma pani jakiś taki pomysł, który chętnie zrealizowałaby, żeby poprawić urodę czy funkcjonalność Włocławka?
Proszę państwa, ja już jak gdyby w głowie mam pewne rzeczy poukładane, bo obserwując miasto, można już sobie wiele rzeczy ułożyć. Nie odpowiem szczegółowo, jakie to będą zadania, ale powiem tak. Na pewno będą skierowane na poprawę estetycznego wyglądu naszego miasta, bo to jest ważne dla mieszkańców Włocławka.
Czy będzie piękniej? Pokaże czas. Dla popołudnia z nami Anna Pudlińska.
Wakacyjne popołudnie z nami.
Najpierw był wywiad z radnym PO z województwa Zbigniewem Pawłowiczem, wcześniej senatorem PO, potem list posła PiS Tomasza Latosa. Dzisiaj konferencja prasowa, a wszystko dotyczy Kolegium Medicum UMK, które zdaniem radnego Pawłowicza można by odłączyć od toruńskiej uczelni i utworzyć w Bydgoszczy Uniwersytet Medyczny. Pomoc w tej sprawie zadeklarował Tomasz Latos, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia. Parlamentarzysta opozycji oczekuje jednak poważnego podejścia do sprawy.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Latos podkreślił, że inicjatywa należy do parlamentarzystów PO-PSL z prostej przyczyny.
W ostatnich dwóch kadencjach ani jedna inicjatywa ustawodawcza zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość nie znalazła akceptacji większości rządzącej, nie miała większości w Sejmie i nie została w związku z tym przez Sejm przyjęta.
Poseł Tomasz Latos zadeklarował wsparcie dla inicjatywy ponad partyjnymi podziałami.
Ja ze swej strony deklaruję i podkreślam to raz jeszcze, że jeżeli stosowna ustawa, mimo zaledwie 3 posiedzeń Sejmu, zostanie przygotowana, przez marszałek Sejmu zostanie skierowana, czy to do mnie, czy też na salę plenarną, następnie jak będzie miała trafić do komisji merytorycznej, jaką jest Komisja Zdrowia, to ja bez zwłoki natychmiast tą inicjatywą się zajmę.
Poseł zauważył jednocześnie, że parlamentarzyści koalicji rządowej PO-PSL mieli wiele czasu, aby zająć się tą sprawą. Co więcej, w jego ocenie nadal są sprzyjające okoliczności.
Przypominam, że taka sytuacja, kiedy lekarz jest premierem i jest w tak dobrych relacjach chociażby z minister Piotrowską czy z panem doktorem Pawłowiczem, może się nie nadarzyć i to jest potencjalnie do wykorzystania już w tej chwili.
Poseł PiS podkreślił również, że trzeba rozmawiać z Senatem UMK.
Można by oczywiście tę sprawę jeszcze bardziej do absurdu sprowadzać i powiedzieć, że skoro nie ma potrzeby konsultowania niczego z Senatem UMK, to komuś mógłby przyjść do głowy pomysł ustawą przeniesienia całego UMK z Torunia do Bydgoszczy. Mówię to tylko po to, aby pokazać Państwu, że nie można tej sprawy przeprowadzić wyłącznie samą decyzją polskiego parlamentu i następnie podpisem prezydenta.
Poseł Tomasz Latos zauważył na koniec, że czasu na pracę nad ustawą pozostało niewiele i trwa kampania.
Robienie tego w ostatniej chwili nie świadczy albo o powadze, albo oświadczy o niczym innym jak wywoływaniem tematu wyłącznie na kampanię wyborczą. Rozmawiajmy, wspierajmy się wzajemnie, bądźmy dla siebie życzliwi, natomiast działajmy przede wszystkim skutecznie. Obawiam się, że ten temat już jest zagrożony, bo w jakimś sensie został spalony i no z pewnością władze Uniwersytetu w Toruniu będą się temu od tej chwili bacznie przyglądać.
Bydgoszcz, Robert Erdman.
Tyle poseł Latos. Podobnego zdania jest menedżer zdrowia i ekspert pracodawców RP w tej dziedzinie, Jarosław Kozera, który chciałby, aby w Bydgoszczy powstał Uniwersytet Medyczny, który mógłby w przyszłości wejść w fuzję z innymi uczelniami technicznymi w mieście. Jarosław Kozera zwraca uwagę na to, że mieszkańcy Bydgoszczy przed laty obdarzyli kredytem zaufania władze UMK.
Wydaje mi się, że społeczność bydgoska, przechodząc do Torunia, obdarzyła ogromnym zaufaniem również władze toruńskie, zaufaniem związanym z budowaniem regionalnego uniwersytetu bez podziałów na jedno czy drugie miasto, z wypracowaną albo mającą się wypracować wizją czy też strategią całości uczelni. W tej chwili w nomenklaturze jest kampus toruński, kampus bydgoski. Strategicznie to była zła decyzja, dlatego że no może takim będzie
mówimy o decyzji wiele lat temu?
Tak, tak. Dlatego że zwróćmy uwagę, że dzisiejszy postęp cywilizacyjny tak naprawdę zawdzięczamy unijnym środkom. Ja nawet próbowałem złożyć wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim projekt związany badawczo-wdrożeniowy, związany z nową jakby wizją zarządzania samą uczelnią i szpitalami, gdzie część naukową miał przygotować Uniwersytet Łódzki, my mieliśmy tę pragmatyczną, zarządczą część przygotować, no ale niestety na przykład do danego programu mogła wystąpić tylko jedna uczelnia. Kolegium Medicum nie jest uczelnią, jest częścią Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a priorytety strategiczne były inne. Stąd też uważam, że nie była to dobra decyzja.
Dla Kolegium Medicum.
Dla Kolegium Medicum. A cóż, to sami ludzie to zrobili, dlatego że jeszcze może wrócę do tego zaufania, tak? I to zaufanie zostało obdarzone. I wydaje mi się, że w tej chwili, no cóż, patrzmy chociażby na nasze szpitale, tak? Nie będę mówił o Juraszu z wiadomych względów, ale chodźmy, weźmy pod uwagę szpital Biziela. Szpital Biziela jako jedyny szpital w Bydgoszczy tak naprawdę nie jest dostosowany do warunków, które powinien odpowiadać szpital. W 2016 roku kończy się okres przejściowy. Wspaniali ludzie, wspaniałe procedury, ale niestety ta część, która należy do organu tworzącego, tu jest Uniwersytet UMK, jest jakby zaniedbana. Mam nadzieję, że nie mam aktualnych wiadomości i to się zmieni, bo nie wyobrażam sobie, żeby zniknął z mapy część zabiegowa, na przykład usług, jeśli chodzi o Szpital Biziela. Jest zbyt nam wszystkim potrzebny i zbyt fantastyczne rzeczy się tam robią, ale jest niedoinwestowany. Także tutaj te zadania jakby związane stricte z tą częścią medyczną, wydaje mi się, że niestety, ale są inne priorytety. Gdyby to był Uniwersytet Medyczny w Bydgoszczy, no mogę powiedzieć już no 100% pewnie nie byłoby takich problemów.
Czy teraz będzie łatwo przekształcić Collegium Medicum, które jest pod Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, ewentualnie w Uniwersytet Medyczny? Czy to jest w ogóle możliwe? Bez zgody na przykład Senatu, pana zdaniem.
Panie redaktor, żyjemy w takim ciekawym kraju, że w ciągu jednej nocy można zmienić system emerytalny, więc powiem, że to jest możliwe. Zależy od takiej woli, rozmów i od konkretnie determinacji i realnych postulatów, czy też możliwości i skuteczności działania polityków. Ale ja myślę, że też w kontekście Uniwersytetu Medycznego należałoby chyba mówić szerzej, nie tylko o kandydacie doktorze Pawłowiczu, ale również o innych kandydatach, którzy już dawno tak naprawdę byli orędownikami, na początku przeciwnikami jednak konsolidacji, ale później orędownikami. Nie będę robił tutaj żadnej kampanii.
No skoro mówiliśmy jedno nazwisko, to powiedzmy to drugie nazwisko.
No myślę, że poseł Latos tutaj rzeczywiście bardzo zabiega, co wydaje mi się dla zwolenników koncepcji powinno oznaczać tylko dobrze, bo bez względu kto wygra, no to zawsze któryś z wygranych, z obozu wygranych może rzeczywiście to realizować.
A mogą realizować wspólnie.
No, to by było najlepiej dla wszystkich, ale moim skromnym zdaniem to by było za mało, jeśli chodzi o Uniwersytet Medyczny. Warto, żeby Bydgoszcz pomyślał o tym swoim największym potencjale jednak skonsolidowania, nawet w formie federacji, bo dzisiaj można, wszystkich uczelni technicznych, bo żeby ten potencjał nie był zmarnowany.
+2 3 4 5 50 90 i +2 3 4 5 50 60 PIK, i SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Dzień dobry.
Dobry, pani Magdo. Jest taka sytuacja. My mamy takich wybitnych profesorów, naukowców, i żeby Uniwersytet w Bydgoszczy nie był, Bydgoszcz jest jak najbardziej potrzebny, a nie z Torunia, żeby się mieścić.
Mówił pan o Uniwersytecie Medycznym, tak?
Tak, tak. O medyczne chodzi. Mamy takich wybitnych. Ja nie wiem, kto to tak pomyślał, żeby z Toruniem się związać.
No wówczas to były decyzje senatów, no tak, dwóch uczelni.
A mamy wybitnych profesorów takich u nas, w Bydgoszczy. No, bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. 52 345 50 90 i 52 345 50 60 PIK @radiopik.pl. SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Witam pana, dzień dobry. Pan Janusz.
Dzień dobry. Proszę panią, ja już troszeczkę mam latek. czyli ponad 60. I takiego bałaganu, jak teraz w Polsce zaistniał, nie rozumiem. Jest jedna Polska. Polacy, obudźcie się. Jedna Polska. Dlaczego my się kłócimy o jakieś landy czy regiony? Jest jedna Polska. Dziękuję.
Dziękuję.
Do widzenia.
To była odezwa pana Janusza. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Drugi pan Janusz. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie do mieszkańców Bydgoszczy.
A dlaczego pan dzwoni, przepraszam, skąd?
Słucham, dlaczego nikt z mieszkańców Bydgoszczy, czy polityków, czy mieszkańców w ogóle, nie wystąpił o zlikwidowanie ulicy Toruńskiej Bydgoszczy, bo przecież ma związek z Toruniem. No to aż mnie to bardzo dziwi. Jestem tym zaskoczony wielce.
O, i chyba pan przesadza.
Nie, nie przesadzam.
Jak rozumiem, pan dzwoni z Torunia, tak?
Tak, ale nie przesadzam, bo jak była kampania wyborcza przed wyborami samorządowymi, to politycy bydgoscy, znaczy nie politycy, przepraszam, bym pomylił, mieszkańcy Bydgoszczy, niektórzy dzwonili i mówili, że Toruń należy zaorać po prostu, żeby Toruń nie istniał, bo przeszkadza w istnieniu Bydgoszczy.
Szczerze mówiąc, takich głosów nie słyszałam, żeby zaorać.
To można
państwo
poszukać w nagraniach, jeśli macie, i to ta pani znajdzie takie wypowiedzi. Także ja nie przesadzam, ja po prostu
dziwię się
temu, że mieszkańcy nie występują o zlikwidowanie ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy.
Mamy toruńską długą. Pozdrawiam serdecznie.
My mamy też bydgoską. Też długą.
I z zabytkowym brukiem cały czas, tak?
No jest, na razie jest.
Pozdrawiam,
może się zmieni.
Pozdrawiam serdecznie.
No, również pozdrawiam.
Do usłyszenia. Za 14 minut godzina 16, po południu z nami Polskie Radio PIK, 52 345 50 90, drugi numer, końcówka 60. Pan Włodzimierz, co prawda nie wiem skąd, ale zaraz się dowiemy.
Zbyt gorsze.
Słuchamy.
Ja panie, może tak o sprawach takich przyziemnych, bo takie kłótnie między Torunia a Bydgoszczy, czemu dobro mnie służą, to jest raz, a dwa, że no, katolicy, obudźcie się. To są za takie przekamarzania i nic więcej. Ale ja tak w sprawie bardziej konkretnej. Panie redaktor, zgodnie z polskim prawem administrator czy właściciel nieruchomości musi sprzątać to, co jest przy budynku, a więc zgodnie z chodnikiem, prawda, i ta część przy tym chodniczku, nie? A co w przypadku, jeżeli miasto zrobiło strefę płatnego parkowania? Kto to sprząta? Bo jak do tej pory nie wiem, a zimą to jest ze śniegiem różnie strasznie, zachodzi i mandatami straży. Jesienią jest brudno, bo firma, która czerpie z tego korzyści, też nie sprząta.
Ale jak rozumiem, parking jest jednak oddalony, a tutaj chodzi o ten...
Przy budynku. Nie, a pani, jest budynek, prawda? I grunt się kończy po obrzeżu budynku i jest chodnik i część tego chodnika jest wzięta na parking.
No to wydaje mi się, że 1,5 metra musi właściciel, a resztę tam, gdzie jest parking, no to parking, to miasto.
No właśnie. I tu jest problem, bo miasto tego nie sprząta. Ci panowie, którzy chodzą, sprawdzają parkomaty, mówią, że to ich nie interesuje. To może do kogo mam to zgłosić.
To bardzo ciekawe pytanie, które zadamy w takim razie w Urzędzie Miasta, dobrze?
Dobrze, dziękuję bardzo.
Pozdrawiam.
Dużo zdrowia życzę. Pozdrawiam. Do widzenia.
Do usłyszenia. Zdrowie najważniejsze. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60. To mowa de bousse. Je m'éclabousse. J'en ris. Poisson rouge dans mon bain de mousse, je l'en mitouffe, je lui dis. Witam panią, dzień dobry.
Witam, dzień dobry. No ja chciałabym się ustosunkować do przedostatniego pana, który się wypowiedział na temat ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy. Ja bym prosiła tego pana, żeby uściślił swoją wypowiedź, o taki zwrot, że kieruję to do osób, które to mówiły, że sobie ewentualnie nie życzą ulicy Toruńskiej, bo jak...
Nie, to chyba nikt nie powiedział o tym.
No jest tym bardziej, a jeżeli ten pan ma jakąś alergię do Bydgoszcza, no to już trudno, jego problem. Ale nie mamy zamiaru zaorać Toruńskiej, to jest całkiem fajna ulica, przyjeżdżamy przez Toruń, przez ulicę Bydgoską. Tylko bym prosiła, żeby w odwecie nie rzucali w nasze auta kamieniami czasami, no Boże, nie daj. Ale jeszcze chodzi o to, że no, bydgoszczanie to mają pretensje nie do Torunian, broń Boże, tylko do pana marszałka Całubeckiego, do jego postępowania, do nikogo więcej. No więc tak trzeba by te sprawy od siebie no, trochę Boże, oddzielić.
To
prawda?
Było chyba raczej w odniesieniu do Uniwersytetu Medycznego i dlatego...
No, no, ale chciałam powiedzieć, że ten Uniwersytet Medyczny to Bydgoszcz sobie stworzyła sama za czasów pani Mścickiej, Śliwki Mścickiej, która już niestety świętej pamięci, a co ona się przyczyniła do tego, że Bydgoszcz straciła uniwersytet? Być może jeszcze ktoś inny z Bydgoszczy miał nadmiar ambicji, ale no, stało się, jest już i już trudno. Niech to sobie załatwiają osoby kompetentne na odpowiednich szczeblach, ale dlaczego tu zaraz mieszać z błotem wszystkich Bydgoszczy?
Odnośnie tej alergii, to myślę, że alergolodzy mają co pracę,
pełne
co
ręce
robić.
Roboty.
Tak, pozdrawiam,
dziękuję,
do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
52 345 50 90 i 52 345 50 60, ale również PIK, małparadio.pik.pl i SMS-y pod numer 70906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Pan Ryszard, który powiedział mi, że jest wzburzony, tak?
Tak, tak. Tym, co ten Toruń się tak martwi. Proszę panią, proszę powiedzieć, wy jako redaktorzy, proszę powiedzieć, kto to był pani Grześkowiak? Kto 4 złote brał, wziął od marszałka na Toruń, a Bydgoszczy dał złotówkę? Więc tu leży cały problem nieporozumień. Obecnych nieporozumień.
A czy mówi pan o tym podziale na mieszkańca, bo też wyjaśnimy, tak?
No że... mówię, no mówię. Ich jest 2 razy mniej, a wzięli 4 złote na osobę, znaczy, a Bydgoszczy dali złotówkę.
Też nie mówmy, że wzięli, bo to też były ten
mówię
podział na różne inwestycje, tak?
Mówię
no to
też... o marszałku. Ale proszę panią, nie, tak było. Tak było, że oni wzięli więcej, a Bydgoszczy dają tylko to, co oni uznają, że Bydgoszczy dać mogą. Chcą. O, tak, tak. I tyle mam do powiedzenia. Dziękuję.
I to było to wzburzenie. Dziękuję bardzo. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. PIK, małparadio.pik.pl, SMS-y pod numer 70906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Witam pana, dzień dobry, pan Bogdan.
Dzień dobry, ja tej pani z Bydgoszczy, która się wypowiadała na temat uniwersytetu, chciałem powiedzieć, żeby prezydent Bruski postawił jej pomnik na Starym Rynku, bo to jest chyba jedna z nielicznych kobiet, mądrych kobiet, które się bardzo słusznie wypowiedziały. Ja jeszcze bym tutaj chciał dodać, że tej całej paranoi między Bydgoszczą a Toruniem jest winna pani Grześkowiak, Alicja Świętej Pani.
Mam tylko prośbę, żeby nie szukać...
Nie. To jest szczera prawda. Proszę pogrzebać w historii i to się wszystko znajdzie. Bo do Torunia przyniesiono nie tylko medyczną sprawę, ale także te przeniesiono straż pożarną. Pani Grześkowiak miała ochotę na policję. Chcieli po prostu z Bydgoszczy wszystko, co się dało, przeciągnąć do Torunia.
Pozdrawiam.
To są takie sentymenty przedwojenne Torunia. Dziękuję.
Pozdrawiam. I nikogo nie wyprawiajmy na tamten świat. 52 34 5 50 90, drugi numer końcówka 60. Gorąca atmosfera się zrobiła. Jeszcze czekam na państwa telefony, również na pocztę mailową i na SMS-y, które można kierować pod numer 70906. Ważne, żeby treść poprzedzić słowem PIK. With you here today. Oh, 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 oh. strasznie wieje, a pan Roman do nas dzwoni. Dzień dobry.
Dzień dobry. Jestem ze Śląska, proszę panią, i tak słucham tych antagonizmów między Toruniem a Bydgoszczą, to zrobienia się źle człowiekowi robi.
A skąd pan jest? Ze Śląska.
Tak, ze Śląska, z Tychów konkretnie. Siedzę tu u was właśnie nad jeziorem Zbiczno i słucham Radia PIK.
No i bardzo się cieszę, że pan to powiedział. Być może nasi mieszkańcy...
Się pani, ja słucham tych antagonizmów między Bydgoszczą a Toruniem. To aż niemiłe jest.
Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
No właśnie, tak jesteśmy postrzegani bardzo często z zewnątrz. Te nasze konflikty i konflikciki. Do rozmów powrócimy? Nie, jeszcze my możemy czekać na państwa telefony. 52 345 50 90 i 60 telefon do nas. Dzień dobry, witam.
Nie, bo nie miałam tego.
Którego pan
i teraz mówi? Dzwonię i chciałbym podziękować jeszcze raz za wycieczkę z domu seniora z Jodłowy pracownikom za bardzo udaną wycieczkę. Do Kornowa byliśmy, w Bazylice, tam jeszcze w Nadleśnictwie byliśmy. Bardzo fajnie było i dziękuję bardzo i pozdrawiam panią redaktor.
Pozdrawiamy serdecznie. Miłego dnia życzę. Nie? Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
A do rozmów powrócimy już po godzinie 16. Czas na polską piosenkę. Patrycja Markowska. Tylko mnie nie strasz.
Ty i ja mamy kilka wad, łowcy duchów z nas, nierealni tak. Jak we śnie przytulamy się, jesteśmy z dnia na dzień odważni coraz mniej. Strach nas opędza.
Reklama.
Od 5 września odkrywaj idee w Centrum Nowoczesności MEN Wiedzy.
Na nowej wystawie dowiesz się, jakie znaczenie dla rozwoju ludzkości miało wynalezienie telegrafu, jak zmieniały się kanony piękna, co mówi tatuaż.
Przeprowadzisz operację i staniesz przed szepczącą ścianą.
Czeka na ciebie 21 interaktywnych eksponatów.
Otwarcie wystawy idee 5-6 września w Centrum Nowoczesności MEN Wiedzy. Toruń, ulica Władysława Łokietka 5. Bilety za 5 zł.
Poszukiwanie harmonii i ciszy. Muzeum Okręgowe imienia Leona Wyczółkowskiego zaprasza na wystawę malarstwa Jerzego Puciaty, artysty, animatora życia kulturalnego. Oddaj się refleksji o sensie istnienia, o nadziei i wolności. Jerzy Puciata, 1933-2014. Wystawa czynna w Spichrzach nad Brdą do 27 września 2015 roku.
Atrakcyjne lokalizacje, nowoczesna architektura, przestrzeń i komfort w rozsądnej cenie. Tak budujemy. Dla Ciebie, dla Twojej rodziny. Na wiele lat. Na zawsze. Perfekt Dom. Sprawdź na www.perfekt-brodnica.pl.
Reklama.
Jest 16. Poniedziałek, 24 sierpnia. Maciej Wilkowski, Wiadomości Polskiego Radia PIK. Paweł Wojciechowski, tyczkarz Zawiszy Bydgoszcz, ma medal lekkoatletycznych mistrzostw świata, które odbywają się w Pekinie. Bydgoszczanin zdobył brąz. Trzecie miejsce w finałowym konkursie tyczkarzy zajęło aż trzech zawodników. Oprócz Pawła Wojciechowskiego medal ma także Piotr Lisek oraz 100% faworyt do złota, Francuz Renaud Lavillenie. Wszyscy zaliczyli wysokość 5,80 m. Wygrał Kanadyjczyk Shaughnessy Barber, drugi był Niemiec Rafael Marcel Holzdepe. Obaj pokonali wysokość 5,90 m.
Wiadomości w Polskim Radiu PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
Był poszukiwany czterema listami gończymi, wreszcie trafił za kraty. Mowa o 33-letnim mężczyźnie, którego od kilku lat poszukiwali toruńscy policjanci. Sąd wydał za nim aż cztery listy gończe. Na 33-latku ciążą wyroki m.in. za pobicie, uszkodzenie mienia i włamania. Zatrzymany trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższych kilkanaście miesięcy, odsiadując wyroki za popełnione wcześniej przestępstwa. 43-letnia polska turystka zginęła w słowackich Tatrach Zachodnich. Do wypadku doszło w pobliżu szczytu Banówka. Słowackich ratowników powiadomili inni turyści, którzy widzieli upadek kobiety. Sami próbowali do niej dotrzeć, ale zrezygnowali ze względu na trudny teren. W wyniku upadku kobieta odniosła śmiertelne obrażenia i nie udało się jej uratować. Prawo i Sprawiedliwość nie wycofuje się z obietnicy obniżenia wieku emerytalnego. Takie zapewnienie złożyła wiceprezes Beata Szydło w związku z referendum zaproponowanym przez prezydenta Andrzeja Dudę. Pierwsze pytanie dotyczy obniżenia wieku emerytalnego i powiązania uprawnień emerytalnych ze stażem pracy. Beata Szydło wyjaśniała, że prezydent nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości i złożył swoje pytania referendalne.
Akurat to dotyczące wieku emerytalnego jest wynikiem tego, że podpisał w kampanii wyborczej porozumienie z Solidarnością. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość ma swój program i w naszym programie wskazujemy na to, że ma być obniżony wiek emerytalny.
Kandydatka PiS na premiera wyraziła nadzieję, że Senat stanie na wysokości zadania i wyrazi zgodę na przeprowadzenie referendum. Tymczasem PSL uważa, że PiS szykuje zamach na demokrację. Według ludowców Prawo i Sprawiedliwość ma plany skrócenia kadencji samorządów. Jak tłumaczył na konferencji prasowej poseł Piotr Zgorzelski, ma to umożliwić złożony przez tę partię tuż po wyborach projekt ustawy przewidujący skrócenie kadencji nowo wybranych sejmików województw.
Polskie Stronnictwo Ludowe zatem w obronie samorządów polskich i tego, aby nie dopuścić do sytuacji, aby były przyspieszone wybory, składa projekt zmiany konstytucji, aby Sejm nie mógł skrócić kadencji samorządu przed jej upływem. Będziemy także wnosili do samorządowców o popieranie własnymi podpisami tego projektu.
Projekt zmian w konstytucji autorstwa PSL-u ma być gotowy na początku września. Ropa najtańsza od ponad 6 lat, czyli od szczytu kryzysu finansowego. W Stanach Zjednoczonych za jedną baryłkę płacono dziś poniżej $40. Ostatni raz ceny na tak niskim poziomie notowano w 2009 roku. Spadki są związane ze stale pogarszającą się sytuacją na chińskich rynkach. Inwestorzy obawiają się, że przełoży się to na znaczne zmniejszenie zapotrzebowania Chin na ropę. Na polskich stacjach benzynowych ta informacja jakoś nie znajduje odzwierciedlenia. Dlaczego? Z odpowiedzią na to pytanie problem miałby Amazon Echo. To taka w cudzysłowie gadająca encyklopedia. Amazon Echo podbija amerykański rynek. Lada moment ma pojawić się w Europie. to centrum informacji multimedialnej w dużej części powstawało w Gdańsku.
Amazon dość mocno inwestuje w Polsce, zatrudnia już prawie 12 tysięcy osób, ale głównie w centrach logistycznych. W Gdańsku powstało Centrum Rozwoju Technologii Amazona na bazie firmy odpowiedzialnej za syntezator mowy Iwona. Jak mówi rzeczniczka Amazona Marzena Więckowska, Echo odpowie na wiele codziennych pytań.
Czasami bywa również zabawna, powie żart, powie jaki jest wynik meczu.
Alexa, what's up?
Great. Ready to help.
Alexa, bo tak ma na imię urządzenie, z którym mieliśmy okazję porozmawiać, niestety na razie działa tylko w języku angielskim. Tutaj zapytaliśmy o pogodę.
Right now in Seattle it's 17 degrees with clear skies.
Ale chwilę później sprawdziliśmy, że Alexa ma kilka bardzo poważnych braków.
Alexa, what do you know about polskie radio?
I can't find the answer to the question I heard.
Twórcy z Gdańska zapewnili, że jeszcze dzisiaj poprawią ten błąd. Kamil Szwarbuła, Polskie Radio.
Teraz to wszystko, następne wiadomości o 17. Napływa do nas ciepłe powietrze z południa, termometry w naszym regionie pokazują od 26 do 28 stopni. Wiatr jest słaby i umiarkowany, wieje z prędkością od 15 do 25 km na godzinę. Z południowego wschodu. Ciśnienie 1006-1007 hektopaskali. Do jutra będzie wolno spadać.
Reklama. Rolniku, w dniach 5-6 września zapraszamy na targi rolnicze Agrofarma w Kowalewie Pomorskim. Najnowocześniejsze maszyny rolnicze, ciągniki, części do maszyn, technologie pożniwne, światowe marki, polscy producenci. Uwaga, w tym roku jedno miejsce, dwa wydarzenia. Równolegle odbędą się kujawsko-pomorskie dożynki wojewódzko-diecezjalne. Pamiętaj, targi rolnicze Agrofarma 5-6 września, Kowalewo Pomorskie, ulica Chopina w sąsiedztwie Centrum Rekreacji i Sportu. Zapraszamy wszystkich rolników z Kujaw i Pomorza. W sobotę 5 września od 10 do 17, w niedzielę 6 września od 9 do 17. Darmowy wstęp i parking. Więcej na stronie www.agro.wtcpoznan.pl.
Gimnazjalisto, chcesz zdobyć ciekawy zawód i mieć pewną pracę? Przyjdź na Nakielską 11 i zapisz się do jedynej w regionie szkoły realizującej innowacyjny program stylista-wizażysta w technikum fryzjerskim i szkole zawodowej fryzjerskiej. Kształcenie obejmuje elementy kosmetologii. Dorosłych zapraszamy na bezpłatne kursy kosmetyczne i fryzjerskie do Policealnej Szkoły Kosmetycznej. Partner strategiczny Fale Loki Koki. Rekrutacja trwa. Szczegóły 52 373 35 07. 52 373 35 07. Zespół Szkół nr 1 w Bydgoszczy, ulica Nakielska 11. Zapraszamy!
Ale ci to zboże sypie, sąsiedzie. Pozazdrościć, naprawdę.
Po co zazdrościć? Trzeba kupić ziarno kwalifikowane i u sąsiada też sypnie.
Ale to drożyzna, a ja panie ledwo koniec z końcem wiążę.
A no właśnie dlatego, że słabe ziarno siejecie. Kwalifikat się opłaca. Mogę wysiać mniej na hektar, nie muszę zaprawiać i pryskać. A sypie jak złoto. Jeszcze dobrą cenę w skupie dostanę.
No, teoretycznie racja.
Sąsiedzie, przede wszystkim praktycznie.
Nasiona kwalifikowane. To się opłaca. Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Nasiennej.
Po starej znajomości musisz mnie pomóc.
Co trzeba?
Kilku ludzi, co Pietra nie mają.
Mokra robota.
Nie, jeden facet musical o mnie robi. W Teatrze Syrena. Kariera nikodemadyzmy.
Gość polityczny?
Niechcie to. Artysta.
A, ukatrupić.
Tylko postraszyć, by dobry spektakl o mnie zrobił.
Kariera Nikodema Dyzmy, najnowszy hit Teatru Syrena. Już 6 września w Operze Nowa w Bydgoszczy. Bilety w kasie opery oraz na stronie biletyna.pl.
Zapraszam, Przemysław Bluszcz.
Reklama.
Polskie Radio PIK.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami. Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy. Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
O raporcie NIK w sprawie lasów państwowych. Także mówić będziemy o zakończonym wczoraj 27. zjeździe kawalerzystów II RP. I o tym, że maszerując kijkami będzie można pomóc seniorom. 52 345 50 90 i 60 telefon do nas. Nie najlepszą gospodarkę finansową zarzuciła lasom państwowym Najwyższa Izba Kontroli. Zbyt duże i wciąż rosnące wyręby lasów, zbyt duże i szybko rosnące zarobki i wydatki na nie zawsze potrzebne inwestycje, a przy tym zaniedbania w ochronie lasów. To główne zarzuty. Wprawdzie kontrolą nie objęto lasów kujawsko-pomorskich zarządzanych przez Regionalną Dyrekcję w Toruniu, ale wnioski pokontrolne NIK dotyczą całego kraju.
przy telefonie w Warszawie rzecznik prasowy Najwyższej Izby Kontroli, pan Paweł Biedziak.
Sytuację w Lasach Państwowych badaliśmy od strony finansowej, gospodarkę finansową. To państwowe gospodarstwo leśne, Lasy Państwowe, proszę nie mylić tego z lasami jako takimi. To gospodarstwo obejmuje 1/4 powierzchni naszego kraju. Pierwszym problemem do rozwiązania jest to, że w latach, które badaliśmy, 2011-2013, więc 3 kolejne lata, mimo że te przychody ze sprzedaży drewna spadały. Drewno taniało, ale też lasy cały czas prowadzą taką politykę, że coraz więcej tego drewna wycinają. W 2014 roku ceny wzrosły, ale też wycinka też wzrosła. Bardzo dużo się wycina drzew. W tym czasie wynagrodzenia rosły i to o ponad 26%. No, wielokrotnie więcej niż w innych gałęziach gospodarki. Teraz to jest średnio 7200 zł brutto. W tym samym czasie też bardzo duże nakłady na inwestycje, między innymi drogi w lasach, ale także budynki.
Zatem na ile te zarzuty NIK odnoszą się do kujawsko-pomorskich leśników? Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, pan Janusz Kaszmarek.
Lasy Państwowe pracują w oparciu o 10-letnie plany urządzania lasu zatwierdzane przez ministra środowiska. Zapraszamy organizacje ekologiczne, wszystkich zainteresowanych. I kiedy przez 2 lata ten plan jest sporządzany na następne 10-lecie, minister środowiska go zatwierdza. On jest ściśle realizowany, bo on nie tylko pokazuje, co można wyciąć, ale jak należy las pielęgnować, by był dobry przyrost. W ostatnich 10 latach w lasach Kujaw i Pomorza przeciętny wiek wzrósł z 60 lat do 63. Wycinamy mniej niż wynosi przyrost i tak jest w całych lasach. Przemysł drzewny nam zarzuca wciąż, że za mało wycinamy, zbyt stare przetrzymujemy na pniu.
Ale te i przychody, jak również i wzrost zarobków?
Są okresy koniunktury i dekoniunktury, gdzie ceny spadają, a są lata, gdzie rynek pokazuje, że jest koniunktura, że przemysł drzewny świetnie sobie radzi i wtedy cena wzrasta. I nigdy do końca nie wiemy, jaki będzie rok. I my mamy taki ruchomy czynnik nagrody, więc ta średnia pensja, która jest podawana, to ona obejmuje wszystko. Natomiast w okresach dekoniunktury były lata, że całkowicie tych nagród nie wypłacaliśmy. I ta pensja spada wtedy nawet o 2-3 tysiące średnio. I my się z tym godzimy. I nawet związki się z tym godzą, bo no różne są te okresy prosperity w przemyśle drzewnym i za tym idzie cena średnia, a jest to wszystko na wolnym rynku. I to rynek kształtuje cenę. Jeśli chodzi o wydatki na inwestycje, to około 50% naszej dyrekcji tutaj środków przeznaczamy na budowę dróg. Przede wszystkim pożarowych. I co roku odnawiamy 1-2 nadleśnictwa na 27. W tych okresach suszy niezwykle ważnym jest zatrzymanie wody w lesie. Dlatego od kilku lat weszliśmy w ten program małej retencji. W ostatnich latach wydaliśmy na to ponad 9 milionów złotych. To było ogromne przedsięwzięcie dla Lasów Państwowych.
A przygotował Andrzej Krystek.
Wakacyjne popołudnie z nami.
Kiedyś przyjeżdżało ich do Grudziądza 300, teraz tylko jeden. Mowa o ułanach, absolwentach Grudziąckiego Przedwojennego Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Dzisiaj wracamy do 27. Zjazdu Kawalerzystów II RP, który zakończył się wczoraj.
Proszę Państwa, mam zaszczyt i honor przywitać niezwykłą osobę. Pana pułkownika Zbigniewa Makowieckiego, który jest absolwentem Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii. Ukończył tę szkołę w 1939 roku. Przeszedł cały szlak wrześniowy, aż do Kocka.
2 lata temu mieliśmy się okazję spotkać też na zjeździe. Jak pan wspomina Grudziądz, te młodzieńcze lata?
To jest jeden ciąg przyjemności.
Pułkownik Zbigniew Makowiecki.
Jakoś nie wiem, czy wyczuwałem, że to trzeba już czas iść do wojska, bo już wtedy był, już ten szalał, jak on się nazywał, Hitler, prawda? Więc groziła wojnę. Ja chciałem na wojnę już pójść przeszkolony i tak dalej. I właśnie zdążyłem na wojnę. Ostatnia promocja oficerska rezerwy to właśnie była ta moja, prawda?
A jak pan wspomina konie? Bo konie to przyjaciele.
Tak, ale te konie ciekawa rzecz bardzo. Ale dopiero konieśmy pokochani na wojnie. Dlatego, że na wojnie to odkryliśmy, że konie mają instynkt, którego nie ma człowiek, instynkt stanny. Jakbyśmy byli rozbijani przez Niemców i rozpraszali się, to się puszczało wodze i pułk się zbierał znowu, prawda? Ale one były strasznie właśnie przyjazne i zawsze na nie można można było liczyć.
A proszę mi powiedzieć, ten powrót do Grudziądza, bo pan wraca wielokrotnie, już od wielu, wielu lat, ciągle w to samo miejsce.
Zawsze w to samo miejsce, tak.
Jakiś sentyment wielki.
No, to była właśnie moja szkoła, która, moje wojsko się tu zaczęło prawie, tu przyszedłem jako rekrut. Zaraz dostałem godność ułana z cenzusem, prawda? Jak skończyliśmy szkołę, to zostałem podchorążym i już jako podchorąży poszedłem do pułku, opuściłem szkołę.
Spotkaliśmy się kilka lat temu i wspominała pani, że na początku, w latach 90., w 89., wtedy, kiedy spotykaliście się po raz pierwszy, kawalerzystów przyjeżdżało do Grudziądza prawie 300. Dzisiaj
jeden.
Jak ten czas leci, ale wy cały czas pamiętacie. Karola Skowrońska, prezes Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej.
To jest fenomen. Ja myślę, tego wydarzenia, bo to jest wydarzenie, to nie jest zwykłe spotkanie z jazdy. To jest związane z formacją wybitną jazdy polskiej, kawalerii, która przeszła do historii. Złożone te piękne tradycje, święte tradycje polskiej kawalerii są kultywowane poprzez kolejne pokolenia. I to jest ten fenomen, że to nie umarło, że to się nie zwija, tylko to się rozwija. I żeby ta pamięć nigdy nie zginęła, żebyśmy wiedzieli, oni są solą tej ziemi. Bardzo proszę, żebyśmy uczcili pamięć tych, którzy tu kształcili się. Minutą ciszy. Bardzo proszę.
Ten obrazek przygotował Marcin Doliński. Dodajmy, że zjazd był też dobrą okazją do uczczenia 95. rocznicy powstania Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Od 1920 do 1939 roku ta najsłynniejsza ułańska szkoła w Europie wykształciła prawie 5 tysięcy ułanów, którzy brali potem udział w kampanii wrześniowej.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami. Maszerując kijkami będzie można pomóc seniorom. 5 września w Toruniu wystartuje kolejna edycja marszu Nełka dla Zdrowia. Jest to 7-kilometrowy marsz z kijkami do Nordic Walking. Każdy kilometr przebyty przez jednego uczestnika marszu zostanie zamieniony na 2 złote i przeznaczony na 2 akcje prozdrowotne skierowane do osób starszych. Trwa rejestracja zainteresowanych udziałem marszu.
4. edycja marszu Fundacji Nełka dla Zdrowia będzie poświęcona seniorom. Wychodzone przez mieszkańców pieniądze zostaną przeznaczone na 2 akcje. Jedną z nich jest akcja Pudełko Życia, wyjaśnia Beata Korzeniewska z Fundacji Nełka dla Zdrowia.
Jej celem jest przede wszystkim to, żeby torunianie, seniorzy toruńscy czuli się bezpieczniej, szczególnie ci, którzy sami mieszkają w domu. To bardzo prosta akcja, polega na tym, że otrzymują oni pudełko specjalnie oklejone. W środku jest zawarty formularz, który wypełniają. Dotyczy leków, które przyjmują, dotyczy kontaktów, które mają z osobami bliskimi. Wypełniają ten formularz, wkładają do lodówki. Na lodówce przyczepiają specjalny magnes i wówczas, kiedy ich zdrowie nagle ulegnie pogorszeniu, służby medyczne, które przyjeżdżają z pomocą, sięgają do lodówki i mają wszystkie informacje.
To jest akcja, która ma trwać w nieskończoność.
Izabela Miłoszewska, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Toruńskiego Magistratu.
Dopóki są takie potrzeby, dopóki mogą te pudełka pomagać ludziom, to ta akcja po prostu ma trwać. Akcja jest skierowana przede wszystkim do osób starszych, do osób niepełnosprawnych i do osób samotnych. Tych, które będą nieco lepiej czuły się w swoim własnym domu wtedy, kiedy będą miały pewność, że jeżeli cokolwiek się stanie, to ktoś, kto przyjdzie udzielić pomocy, znajdzie od nich informacje dotyczące ich stanu zdrowia, dotyczące leczenia, dotyczące kontaktów, z kim się skontaktować w przypadku, jeżeli cokolwiek się zadzieje, albo nawet kto ma zaopiekować się ich zwierzęciem, które pozostało w domu. Pudełka są przekazywane nieodpłatnie, łącznie z naklejką, z magnesem na lodówkę i tych pudełek dotychczas rozdysponowaliśmy prawie 2,5 tysiąca.
Drugą akcją, na którą zostaną przeznaczone zebrane pieniądze, jest Akademia Seniora.
To również akcja, a w zasadzie projekt edukacyjny skierowany do osób starszych, nastawiony na ich potrzeby i on polega na tym, że organizujemy cykl kilku wykładów w październiku, które również pomogą seniorom zadbać o ich zdrowie, które również pomogą im jakby przygotować się albo przejść ten naturalny etap życia, którym jest starzenie się.
Rejestracja chętnych do wzięcia udziału w marszu trwa do 3 września. Rejestrować można się na stronie www.neukadlazdrowia.pl.
Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma pakiet startowy, czyli kijki do Nordic Walking oraz indywidualny numer startowy. Spotykamy się 5 września o godzinie 9.30 na Rynku Nowomiejskim. Odbieramy pakiety i w samo południe ruszamy w drogę. Tym razem zmieniła się również trasa marszu. Ruszamy z tego samego miejsca, z Rynku Nowomiejskiego. Idziemy potem wzdłuż Wisły, przez ulicę Rybaki, potem przez nasze piękne bydgoskie przedmieście, po to, żeby zakończyć całą trasę na płycie lotniska aeroklubu.
Dla Popołudnia z nami Monika Kaczeńska.
19 minut po godzinie 16. 52 3 4 5 50 90 i 52 3 4 5 50 60. pik@radiopik.pl i SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem pik. Minut po godzinie 16. Witam pana.
Dzień dobry, Robert z Bydgoszczy. Ja chciałbym uzupełnić jeszcze wiedzę o Akademii Medycznej. Otóż twórcą i powstania Akademii Medycznej w Bydgoszczy był profesor Jan Domaniewski, bohater powstania warszawskiego, który później zamieszkał w Bydgoszczy. I on jeszcze za życia, bo zmarł 6 lat temu, spoczywa przy głównym wejściu na cmentarzu przy Artyleryjskiej. On był przeciwnikiem przenoszenia i tworzenia jakiejś sztucznej struktury pod nazwą medikum i tak dalej, nie? Pod skrzydła UMK. Natomiast pani profesor Miścicka-Śliwka, która również spoczywa na tym samym cmentarzu przy Artyleryjskiej, gdzieś tak w linii prostej 80 metrów od grobu profesora Domańskiego, to ona była zwolenniczką przekazania naszej uczelni Toruniowi. I jeszcze jedno, optował za tym również ówczesny prezydent, pan Konstanty Dąbrowicz. I to są te osoby, które przyczyniły się do odejścia trzywydziałowej, pięknej uczelni stworzonej przez Bydgoszczan, przez bydgoskie pieniądze. To był ewenement na skalę europejską, że ktoś oddaje swoją uczelnię innemu miastu. Tego jeszcze na świecie nigdy nie było. Ta fuzja była po prostu od początku poroniona i przyniosła wiele krzywdy Bydgoszczanom. To wszystko. Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
52 345 50 90 i 52 345 50 60. Pan Sławek, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja chciałem zapytać, czy to jest Radio PIK?
Tak.
I rozgłośnia regionalna?
Tak.
Utrzymywany z abonamentu?
Tak.
No ja dzwonię z Torunia i tak, wie pani, od jakiegoś czasu najpierw był Walkowiak, później Jasiekiewicz, później Nagonka na Toruń, zmiana ulicy Toruńskiej, Bydgoszczy.
Zmiana ulicy Toruńskiej to był pana kolega, słuchacz z Torunia, chciałam zauważyć. I to, jako dowcip, tak mam nadzieję w każdym razie, jako dowcip podał.
No a to Kolegium Medicum też można traktować jako dowcip?
Znaczy Kolegium Medicum, pomysł bydgoskich samorządowców?
Ja wiem, bo idą wybory, no to musi być jakiś pomysł, ale to wie pani, UMK to jest samodzielna uczelnia i to poseł tego nie zmieni.
Tak. Pytanie teraz, czy można utworzyć Uniwersytet Medyczny?
A 5 lat temu, bo chyba 5 lat temu było połączenie Kolegium Medicum.
Nie, 10 lat temu.
A gdyby 10 lat temu UMK zdecydowało się na utworzenie Wydziału Medycznego osobno w Toruniu, pozostawiając Akademię Medyczną w Bydgoszczy samej sobie, jak pani sądzi, jak wtedy posłowie z Bydgoszczy by to traktowali?
Nie wiem. No trudno mi, wie pan, gdybać w tej chwili.
Czy to może nie tak, jak pan Jasiekiewicz, na przykład, jeśli ma powstać w Toruniu Filharmonia, która jest niepotrzebna, bo jest w Bydgoszczy, tak?
No w Toruniu nie ma powstać filharmonia, chyba że pan ma jakieś lepsze informacje.
No na razie jest Toruńska Orkiestra Symfoniczna, tak. Buduje się hala koncertowa, więc z czasem nie wiadomo. Wiem, że Kalisz ma, Legnica ma, Jedynia Góra ma, więc...
Czyli są takie ambicje, żeby w Toruniu powstała filharmonia?
No chyba nie ma przeciwwskazań, żeby powstała. Tym bardziej, że ta orkiestra...
Znaczy, przeciwwskazania są tyle jedynie takie, że nie ma Akademii Muzycznej, która by była takim zapleczem.
Ale nie musi być w Kielcach.
Pewnie, że nie musi być. Pozdrawiam serdecznie.
No dziękuję.
Do usłyszenia. Już za moment dowiemy się, co dzisiaj w Bliżej Życia.
For my kids and one star for my wife. Something made me smile. Something seemed to ease the pain. Something about the universe and how it's all connected. Dziś w Polskim Radiu PIK.
Dzień dobry, Żaneta Walentyn już w studiu. Zwarta, silna
dzień
i gotowa.
Dzień dobry, tak, słuchałam fragmentu dyskusji, którą prowadziłaś ze słuchaczami albo słuchacze sami też między sobą. Było gorąco, więc ja państwu też mówię to, co przed chwilą Magda Jasińska. Jesteśmy radiem regionalnym, a na dowód Inowrocław. Dziś przeniesiemy się do Inowrocławia. Inowrocław. Nie. Stolica Kujaw Zachodnich, jak mówi nasza koleżanka z Inowrocławia, Ewa Grande. I porozmawiamy o papuszy.
O papuszy, papusza. Na cmentarzu jest...
Oczywiście, tam jest jej grób. Ostatnie 6 lat życia papusza przeżyła w Inowrocławiu. Papusza jest naszym dobrem narodowym, ale niestety w Inowrocławiu nawet bardzo zapomniana. I ja nie twierdzę, że przez władze samorządowe, nie. Myślę, że no niestety przez mieszkańców, no być może to jest jakaś wypadkowa też za mało intensywnych działań właśnie samorządowców.
I o tym dzisiaj w bliżej życia.
O tym dzisiaj, tak, w bliżej życia. A właśnie, proszę państwa, bo papusza miała niesamowicie tragiczne i ciekawe życie. I to była wyjątkowa osoba, wyjątkowa kobieta i myślę, że warto, nawet jeśli ktoś nie interesuje się poezją, to po prostu poznać jej życie.
I o tym już za 4 minuty na naszej antenie. Teraz fragment chociaż polskiej piosenki. Co my tu ładnego mamy? Gdzieś na dnie twojego serca. I to znowu jest tytuł. Do usłyszenia. Do jutra.
Pozostał tylko żal ciemności deszczu za. Gdzieś na dnie twojego serca ukrywasz wiarę swą. Wszystko to, co masz, w deszczu łez. Odwagi dość masz na pewno, bo każdy sobie ma siłę, która trwa. Wystarczy dzień, jest na chwilę. Zapomnij, co to żal. Zapomnij, co to strach. Gdzieś na dnie twojego serca. Deszczu łez.